Historia Żywa.
Historia Żywa, Jacek Butlewski, dobry wieczór. Jesteśmy tuż przed 1 września, więc dziś w programie o kolejnej rocznicy agresji Niemiec na Polskę i o kampanii wrześniowej. Naszym gościem już za chwil kilka będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam.
Dziś idę walczyć, ma. Tyle tysięcy, tysięcy. Uległo polskich żołnierzy za wolność naszą i mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane,
strasznie dobrze mieć se na ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć se na ręku, śmiać się śmierci prosto w twarz.
Historyczne kalendarium dziś w całości poświęcone kampanii wrześniowej. Sandra Soluk.
Stworzę propagandowy powód rozpoczęcia wojny. Nieważne, czy będzie on wiarygodny. Te słowa miał wypowiedzieć Adolf Hitler 22 sierpnia 1939 roku na posiedzeniu sztabu głównego. Swojej obietnicy oczywiście dotrzymał. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września, a jej oficjalnym powodem, choć nieprawdziwym, był atak na niemiecką radiostację w Gliwicach. 31 sierpnia Polacy mieli rzekomo wejść w ubraniach cywilnych i sterroryzować załogę, dodatkowo mordując Ślązaka, Franciszka Honioka. O tym, że była to hitlerowska prowokacja, ludzie dowiedzieli się dopiero na procesie w Norymberdze. Propaganda niemiecka miała więc doskonałą podkładkę, w cudzysłowie, by to z siebie zrobić ofiarę i rozpocząć atak. Ostrzał Westerplatte rozpoczął się o 4:45. 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego dzielnie broni pozycji przez 7 dni. Prawie w tym samym momencie zaatakowano Tczew i Wieluń. Następnego dnia walki trwają już w wielu miejscach kraju. 3 Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę III Rzeszy. 4 września rozpoczyna się ewakuacja instytucji państwowych w Warszawie. 2 dni później Niemcy zajmują Kraków, a 8 zostają zatrzymani na rogatkach stolicy podczas próby jej podboju. Mimo to propaganda niemiecka ogłasza, że zdobyli miasto. Od 9 do 22 trwała bitwa nad Bzurą, największa walka kampanii wrześniowej, zainicjowana zresztą przez samych Polaków. Po naszej stronie walczyły armie Poznań i Pomorza. 10 dochodzi do pierwszej masowej egzekucji Polaków w Bydgoszczy. Rozstrzelano około 1500 osób. Rezerwy złota Banku Polskiego 15 września 1939 roku mają wartość około 500 milionów złotych. Dzięki współpracy z Rumunią zasoby te docierają do Francji. 17 Sowieci atakują nas po raz pierwszy w kilku punktach wzdłuż granicy, której bronią często improwizowane oddziały. 25 notujemy pierwszy zwycięski pojedynek. Bateria cyplowa pod dowództwem kapitana Zbigniewa Przybyszewskiego pokonuje pancerniki Schleswig-Holstein. Niestety, po wojnie komunistyczny rząd skazał kapitana na śmierć. 27 września. Trwają rozmowy dotyczące warunków kapitulacji Warszawy. W mieście ustają walki. Następny w kolejce jest Modlin. Samodzielna grupa operacyjna po lesie, to im zawdzięczamy kolejny bitewny sukces. 30 września pokonali wojska sowieckie pod Jabłonią i Milanowem. 5 października odwołany zostaje zamach na Adolfa Hitlera, a 6 kapituluje słynne Polesie i tym samym kończy się kampania wrześniowa. To oczywiście dość wyrywkowe kalendarium dotyczące tego okresu. Więcej na ten temat w dalszej części programu Historia Żywa. Sandra Soluk, dziękuję.
Gościem jak co tydzień jest ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Zanim nastąpił 1 września, mieliśmy bardzo wiele zapowiedzi, symptomów tego kryzysu, który nadciągał i to nie w perspektywie dni czy tygodni, ale wręcz lat, prawda?
Tak, w zasadzie od zakończenia I wojny światowej Niemcy kwestionowały postanowienia traktatu wersalskiego i najpierw w Republice Weimarskiej, później w państwie już Hitlera regularnie wzywano do tego, żeby znieść postanowienia traktatu, zwłaszcza dotyczące Wolnego Miasta Gdańska, korytarza Polski do Morza Bałtyckiego, a więc te, że tak powiem, roszczenia Niemiec wciąż narastały, zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy. Potem mieliśmy Anschluss Austrii, aneksję Czechosłowacji, a więc było coraz bardziej widać, że Hitler rzeczywiście dąży do konfrontacji militarnej, do nowej wojny w Europie. Oczywiście również polski kontrwywiad widział o ruchach, które były wykonywane w Niemczech, także na terenie Polski przez piątą kolumnę, bo przecież na terenie Polski znajdowała się również mniejszość niemiecka, zwłaszcza na Śląsku, Wielkopolsce i na Pomorzu. A więc w zasadzie wojna była pewna. Kwestią była data jej rozpoczęcia. Hitler wybrał 1 września 1939 roku, wybrał ostatecznie, bo wcześniej były również sondowane inne daty i tym samym rozpoczęła się najtragiczniejsza wojna XX wieku.
No Hitler próbował też paktować się z Węgrami, żeby uderzenie szło też od strony Węgier. Na co Węgrzy kategorycznie się nie zgodzili, prawda?
Powiedzieli, tak, Węgrzy zawsze byli lojalni wobec państwa polskiego, ale tych meandrów politycznych było wcześniej bardzo, bardzo wiele różnych takich podejść. No przecież dość wspomnieć, że kiedy Hitler doszedł do władzy, Polska proponowała Francji chociażby wojnę prewencyjną z Niemcami, na co Francja się nie zgodziła. Później podpisaliśmy z Niemcami pakt o nieagresji. Namawiano również swego czasu stroną dyplomatyczną, sądowano, czy Polacy ewentualnie wzięliby udział w agresji wspólnej z Niemcami na Związek Sowiecki, a więc ta polityka była po swojemu rozgrywana. Ostatecznie skończyło się, jak skończyło. Niemcy doszli do porozumienia z Rosją Sowiecką i we wrześniu 1939 roku rozpętali wojnę, bo przypomnę, że Rosja Sowiecka włączyła się do niej 17 września poprzez agresję na wschodnie tereny Rzeczpospolitej.
Historia żywa.
Jak wyglądał 1 września, jaki był to dzień dla Polski? O tym za chwilę, ale zacznijmy od tego, że dzisiaj przypominamy także najważniejsze postaci września 1939 roku. Oto jedna z nich. Opowie o niej Kacper Witt.
Henryk Sucharski był majorem piechoty Wojska Polskiego, komendantem wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte w czasie obrony placówki w kampanii wrześniowej. Służbę wojskową rozpoczął w armii austro-węgierskiej, ale w 1918 roku ukończył rezerwową szkołę oficerską w Opatowie i jako kadet-aspirant został wcielony do 9. kompanii 32. Pułku Strzelców na froncie włoskim. Po powrocie do niepodległej Polski 7 lutego 1919 roku został powołany do służby w Wojsku Polskim. Za odwagę w wojnie polsko-bolszewickiej został odznaczony orderem Virtuti Militari. 3 grudnia 1938 roku został przeniesiony na stanowisko komendanta wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, którą dowodził do 2 września 1939 roku. Przeszedł załamanie nerwowe. Do momentu kapitulacji 7 września 1939 roku dowodzenie przejął kapitan Franciszek Dąbrowski. Tego dnia o godzinie 10.15 major Henryk Sucharski zarządził wywieszenie białej flagi i osobiście udał się do Niemców, aby omówić warunki kapitulacji. W uznaniu bohaterstwa i niezłomnego ducha załogi Westerplatte Niemcy pozwolili majorowi Henrykowi Sucharskiemu odejść do niewoli z szablą przy boku. W wyniku pomyłki hitlerowców wręczono mu jednak nie jego własną szablę, a szablę kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Broń odebrano mu jednak zaraz po dotarciu do pierwszego obozu. Wraz z innymi oficerami został odwieziony do hotelu centralnego w Gdańsku. Następnie przetrzymywano go choćby w obozach Sztablak i Riesenburg.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie. No właśnie, kiedy zaczęła się dla nas II wojna światowa?
Wojna zaczęła się atakiem bombowym na Wieluń, ale powszechnie przez wiele lat przyjmowano się, że wojna rozpoczęła się o godzinie 4.45, kiedy niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein, który przez kilka już dni przebywał w Zatoce Gdańskiej, rozpoczął ostrzał Westerplatte, które było wojskową składnicą tranzytową na terenie wolnego miasta Gdańska. Westerplatte zaczęło bronić się przez załogę około 200 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego. No i ta obrona przeszła do historii. Trwała 7 dni. Rzeczywiście załoga bohatersko odpierała powtarzające się ataki niemieckie, i to zarówno z morza, z ziemi, powietrza, i stała się takim symbolem polskiego oporu. No, wielu się do niego odwoływało. Dość wspomnieć, że odwołał się do Westerplatte chociażby Jan Paweł II właśnie w tym miejscu historycznym na spotkaniu z młodzieżą w 1987 roku, kiedy wołał do młodzieży: każdy z was, drodzy młodzi przyjaciele, musi mieć w swoim sercu Westerplatte, a więc takie wartości, których można bronić. Ale takich miejsc oczywiście w kampanii wrześniowej było więcej, które przeszły do historii. Pomimo tego, że samą kampanię oczywiście żeśmy przegrali, mówię oczywiście, bo nie mieliśmy w niej żadnych szans, zwłaszcza wtedy, kiedy pomimo odwagi żołnierzy polskich i niezwykłej determinacji nóż plecy, cios plecy zadała nam Armia Czerwona, kiedy wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Ale wojna marcu zaczęła się w Gdańsku, to jest takie popularne hasło, chociaż tak jak mówiłem, spory historyków trwają, ale w Gdańsku to przecież również historia obrony Poczty Polskiej, także kolejnego skrawka terytorium miasta, które należało do Rzeczpospolitej.
Dramatyczne zdjęcia, prawda, tych wychodzących, tego ataku na ten budynek, prawda, bardzo przemawiające do wyobraźni.
Bardzo i do dzisiaj zresztą mur przy dawnej Poczcie Polskiej w Gdańsku jest podziurawiony przez kulę. Poczta Polska została zaatakowana przez gdańskie oddziały szturmowe. Pocztowcy, co należy podkreślić, byli to cywilni pracownicy, odpierali ataki. Pomimo podpalenia budynków przez miotacze ognia i walka trwała do wieczora, kiedy to właśnie wobec braku nadziei na ociecz i braku amunicji obrońcy skapitulowali, ocalałych 38 pocztowców uwięziono, a następnie rozstrzelano i ta historia też jest niezwykle ciekawa. Część z nich była pochowana na cmentarzu wojennym na Zaspie, ale części przez wiele lat nie udało się odnaleźć. W zasadzie pod koniec lat 80., kiedy budowano siedzibę Peweksu na Zaspie, na lotnisku, byłym lotnisku, odkryto masowy grób i można powiedzieć, że jedna obrączka, którą połknął jeden z pocztowców, zadecydowała o tym, że ostatecznie zidentyfikowano właśnie te ciała reszty obrońców polskiej poczty jako tych, którzy bronili tego skrawka polskiej ziemi w 1939 roku.
Tutaj mi się trochę przypomina to, co mówiliśmy o Cieplińskim, prawda, i o...
Tak, no to była stała praktyka. To ciekawe, że ludzie, którzy wiedzieli, że najprawdopodobniej zostaną zakopani w jakichś zbiorowych mogiłach albo będą się oprawcy starali ukryć swoją zbrodnię, no właśnie połykali, czy medaliki, czy obrączki. W tym przypadku była to obrączka z wygrawerowaną datą ślubu i doskonale tu pamiętam tą sensację, bo wtedy, można powiedzieć, byłem początkowym historykiem jako uczeń, który się pasjonuje historią i mieszkałem też na Zaspie, więc byłem naocznym świadkiem tych wydarzeń, ale dalej to także Mokra 1 września 1939 dowódca pułkownik Julian Filipowicz, to z kolei bitwa, w czasie której pułki wołyńskiej brygady kawalerii za Łódź powstrzymywały przez cały dzień natarcie niemieckich jednostek pancernych. Słynna bitwa pod Mokrą. Polacy zniszczyli i uszkodzili około 150 niemieckich pojazdów bojowych, podnosząc też oczywiście przy tym duże straty własne, ale to wieczorem tego dnia polskie natarcie odrzuciło Niemców, umożliwiając pułkom polskiej kawalerii odwrót na nową linię obrony. To jedna też ze sławnych bitew kampanii wrześniowej. No i Wizna, polskie Termopile. Bitwa stoczona pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa w dniach od 8 do 10 września 1939 roku. Niemcy, którzy chcieli się przedrzeć przez polskie pozycje nad Narwią i od wschodu skrzydzić Warszawę, napotkali bardzo silny opór żołnierzy wspomnianego kapitana Raginisa. Przeciw 700 polskim żołnierzom stanęło około 40 tysięcy Niemców korpusu pancernego generała Heinza Guderiana. Żołnierze polscy ginęli, nie ustępując jednak ze swoich pozycji. I 10 września 1939 roku został rozbity ostatni polski bunkier i wówczas kapitał Raginis odebrał sobie życie, pozostając wierny przysiędze, iż powierzonej pozycji nie opuści. Niezwykle wzruszająca historia, zresztą wiele z tych bitew, o których mówię, kampanii wrześniowej, którą, jak już mówiliśmy, została przegrana. Wiele z tych bitew znajduje dzisiaj swoje odzwierciedlenie w historycznych muralach. I Wizna, i Mokra, i obrońcy Poczty Polskiej, i Westerplatte, i obrona Twierdzy Modlin. To wszystko dzisiaj jest wymalowywane na murach, jak gdybyśmy chcieli pokazać, że pomimo porażki walka się nie skończyła, bo rzeczywiście to, co wydarzyło się jesienią 1939 roku, to był pierwszy cios wymierzony w Polskę, ale wówczas rozpoczęła się od razu praca konspiracyjna, wielki, długi marsz, który trwał 5 lat, walka i z okupantem sowieckim, i z okupantem niemieckim, budowa całego polskiego państwa podziemnego, zupełnego fenomenu na skalę światową, a więc no, coś niezwykłego.
Historia żywa.
Wrzesień 1939 roku ma swoich bohaterów, o wszystkich nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, ale oto kolejny materiał przygotował Kacper Witt.
Kazimierz Sosnkowski był dowódcą wojskowym i politykiem, działaczem niepodległościowym, przedstawicielem Polski w Lidze Narodów, od 1936 roku generałem broni Wojska Polskiego. Po śmierci Józefa Piłsudskiego był postrzegany jako jego naturalny zastępca. Innego zdania był prezydent Ignacy Mościcki, który funkcję głównego wodza powierzył Edwardowi Rydzowi Śmigłemu. Odsunięty od przygotowań wojennych, do 10 września 1939 roku generał Sosnkowski pozostawał bez przydziału wojennego jako generał do zleceń naczelnego wodza. 6 września otrzymał od Rydza Śmigłego propozycję objęcia stanowiska wicepremiera odpowiedzialnego za całokształt gospodarki wojennej. Nie przyjął tej propozycji. Zamiast tego poprosił o powierzenie mu dowództwa nad obroną Warszawy. Spotkało się to z odmową. Sosnkowski otrzymał zadania łącznikowe z Armią Karpaty. Był zwolennikiem odwrotu na południe. Jego rady i propozycje były odrzucane przez naczelnego wodza. Jak mówią historycy, w dużej mierze ze względów ambicjonalnych. 10 września został mianowany przez Rydza Śmigłego dowódcą grupy Armii Południowych. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu z innymi związkami operacyjnymi, Sosnkowski musiał się ograniczyć do dowodzenia Armią Małopolska. Znajdując się w rozpaczliwym położeniu operacyjnym, dowodził energicznie i przytomnie. Jako jeden z niewielu dowódców operacyjnych czasów wojny obronnej przyjął koncepcję dowodzenia aktywnego i agresywnego, dążąc do bitwy, a nie unikając jej. Kilkukrotnie przełamał niemieckie okrążenia, kierując się w stronę Lwowa. Stoczył szereg zwycięskich walk, choćby w bitwie pod Jaworowem, w Murzyłowicach i Czarnokońcach. W niektórych starciach generał walczył sam z karabinem w ręku. Bitwy w Lasach Janowskich doprowadziły ostatecznie do całkowitego wyczerpania możliwości działania operacyjnego sił dowodzonych przez Sosnkowskiego. Widząc bezsens dalszych walk, nakazał swym żołnierzom rozproszenie się i przedzieranie się na Węgry. W cywilnym przebraniu pod nazwiskiem Wacław Stelmaszczuk przedostał się przez tereny okupowane przez Armię Czerwoną przez Karpaty Wschodnie, po czym na początku października 1939 roku przez Węgry i Szwajcarię dotarł do Francji.
Historia żywa.
Thank you.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam serdecznie Państwa.
Dzisiaj wrzesień 1939 roku, tuż przed rocznicą, przypominamy między innymi naszych bohaterów, jak chociażby ówczesny prezydent Warszawy. To też takie dramatyczne i przepiękne sceny, jakieś takie urywki radiowe z jego przemówień, prawda, gdzie on się trochę tak żegna też ze swoimi mieszkańcami, prawda?
No tak, Stefan Starzyński rzeczywiście przeszedł do historii. Prezydent Warszawy, zwłaszcza jego dramatyczne audycje nadawane na falach Polskiego Radia, to do dzisiaj ciarki przechodzą.
Kiedy Warszawa płonie już, jest bombardowana, tak. Płonie. Nie po raz pierwszy w czasie tej wojny zresztą. To jeden z takich większych bohaterów, którego też dzisiaj przypominamy. Zaczęliśmy mówić o przebiegu kampanii wrześniowej, mówiliśmy o początkach, o tym, że to tak do końca wszystko nie jest łatwe do uchwycenia, że jedni historycy twierdzą, że to był Wieluń, inni twierdzą, że Westerplatte. Też słyszałem o jakichś innych zupełnie teoriach, że pierwszy samolot wleciał w zupełnie innym miejscu. Są różne te scenariusze, prawda? Czy da się to jakoś uporządkować?
Myślę, że musimy tutaj raczej odwoływać się do pewnych symboli, bo rzeczywiście wciąż będą pojawiać się różnego rodzaju nowinki, gdzie padły pierwsze strzały.
No każda minuta jest ważona na tym.
Dokładnie. Popatrzmy na granicę, która przecież biegła przez dzisiejszą Wielkopolskę, bo przecież Piła, w której mieszkam, znajdowała się na terenie III Rzeszy, a zaraz za Piłą znajdowała się polska granica i tutaj kapral Konieczka, pierwsza ofiara wojny, a więc też na tych stanicach granicznych dochodziło do walk. No i wciąż będziemy, można powiedzieć, z taką precyzją historyczną szukać tego pierwszego momentu i się spierać. Natomiast myślę, że to jest najmniej ważne, że te symbole jednak, o których mówiliśmy, to są tak mocno już zakorzenione w polskiej historii i stało się takim symbolem polskiego oporu pomimo wszystko, bo mówimy przecież tutaj, mówiliśmy o polskich Termopilach, o Westerplatte, a więc obronie pomimo beznadziejnej sytuacji, skrawka ziemi z takim wielkim bohaterstwem, więc rzeczywiście pewnie będzie tak, jak mówi pan redaktor, historycy się będą spierać, ale moim zdaniem trzymajmy się symboli tych niezwykle ważnych wydarzeń.
Za chwil kilka powiemy, bo mówiliśmy o początku, a powiemy też o końcu kampanii wrześniowej, bo tutaj też bywały kontrowersje. Natomiast w tej chwili kolejna ważna postać tamtego czasu, materiał Kacpra Wita.
Edward Rydz-Śmigły był wojskowym, politykiem, marszałkiem Polski, generalnym inspektorem sił zbrojnych. W wojnie obronnej 1939 roku był naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych, a formalnie przez 17 dni następcą prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju. 1 września 1939 roku, w pierwszym dniu kampanii wrześniowej, prezydent Ignacy Mościcki mianował go wodzem naczelnym. Wydał rozkaz, w którym oświadczał: żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo zapłacić krwią. Bez względu na długotrwałość wojny i poniesione ofiary, ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców. Już 2 września wróg przełamał linię frontu pod Pszczyną. Naczelny wódz zwlekał jednak z wydaniem rozkazu o odwrocie. Uczynił to i wycofał armię Kraków dopiero w nocy z 2 na 3 września. W kolejnych dniach popełniał kolejne błędy w dowodzeniu polską armią. Po wycofaniu się z Warszawy i przeniesieniu do Brześcia, Rydz-Śmigły postanowił opracować nowy plan obrony. Założył konieczność skupienia sił w Polsce południowo-wschodniej. Szczególny nacisk kładł na zażegnanie niebezpieczeństwa odcięcia sił polskich od granicy z Rumunią. Dostęp do południowego sąsiada miał zapewniać kontakt z Francją i Wielką Brytanią. Za wszelką cenę chciał utrzymać Warszawę i Modlin. Ogromny napór ze strony nieprzyjaciela zadecydował jednak o rezygnacji z większości założeń wytycznych. Rydz-Śmigły lekceważył wiele przesłanek wskazujących na zmianę jego planów i podejmował nietrafione decyzje. W końcu, dzień po agresji ZSRR na Polskę, przekroczył wraz ze sztabem generalnym wodza granicę Rumunii. gdzie został internowany.
Naszym gościem jest jak co tydzień ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Mówiliśmy o początku kampanii wrześniowej, a kiedy następuje jej koniec. Czy jest wyraźna granica, czy też tych granic można kilka wyznaczyć?
No znowu można kilka wyznaczyć, dlatego że na przełomie września i października dochodziło do różnych traktatów politycznych, chociażby między Niemcami a Związkiem Sowieckim. Dochodziło też do różnych aktów kapitulacji. W taką granicę Ostateczną datą, można powiedzieć ostateczną, jest bitwa pod Kockiem, która rozegrała się w dniach od 3 do 6 października 1939 roku pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. I ta bitwa zakończyła się 6 października 1939 roku. Polskie oddziały musiały skapitulować, ponieważ zabrakło im amunicji. Też bardzo symboliczne wydarzenia, więc to był oczywiście ciąg różnych wydarzeń i no tu też pewnie będą toczyć się spory, chociażby 28 września, przypomnijmy, 1939 roku, kiedy skapitulowała Warszawa. W Moskwie został zawarty pakt o granicach i przyjaźni między III Rzeszą i ZSRR. Pakt, na mocy którego dokonały one wbrew prawu międzynarodowemu wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym wojskowo terytorium Polski, a więc to też taka symboliczna data, więc to jest zawsze tak, że te wielkie wydarzenia mają takich wiele jednostkowych momentów, które można by uznać za jakiś moment graniczny. Zresztą popatrzmy na rok 89. No też trudno wskazać datę, którą moglibyśmy nazwać datą rozpoczynającą historię III Rzeczpospolitej. Nawet można by sięgać roku 90-91, a więc takie zawsze spory historyków będą trwały. No ale generalnie kampania wrześniowa zakończyła się na przełomie września i października 1939 roku. Taką ostatnim aktem uznawanym jest już górną granicą, jest 6 października, kapitulacja Bitwy pod Kockiem.
Wtedy kończy się kampania, ale nie wszyscy broń składają, bo gdzieś tam pojedyncze grupki żołnierzy nie poddają się, prawda? To dalej gdzieś tam trwa.
Tak, no najsłynniejszym tutaj są oddziały majora Henryka Dobrzańskiego Kubala, właśnie, który brał udział w wojnie obronnej września 1939 roku.
Gdzieś tam wędrował z tymi oddziałami swoimi od miejscowości do miejscowości.
Tak, no dokładnie 28 września właśnie stanął przed tym dylematem po kapitulacji Warszawy, czy ma ewakuować się z oddziałami na Węgry, Francję, do Rumunii, bo to było jedno z rozwiązań, które było możliwe i zresztą wiemy, że wiele wojsk polskich udało się właśnie w tym kierunku, czy kontynuować walkę. I ostatecznie 50 żołnierzy na czele z Dobrzańskim podjęło właśnie 28 września decyzję marszu na południe Polski i tam toczyli przez kolejne miesiące, tygodnie potyczki z Niemcami.
Historia żywa.
Mówimy dzisiaj o różnych postaciach, wspomnieliśmy o Hubalu, ale teraz czas na kolejnego bohatera kampanii wrześniowej. Materiał Kacpra Wita.
Stanisław Maczek był generałem dywizji Wojska Polskiego. Uznawany jest za polskiego prekursora broni pancernej, kawaler Orderu Orła Białego, honorowy obywatel Holandii. 11 listopada 1990 roku awansowany przez prezydenta RP na uchodźstwie do stopnia generała broni. Walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. W 1938 roku otrzymał dowództwo 10 Brygady Kawalerii, pierwszej polskiej jednostki zmotoryzowanej, która stanowiła zalążek sił pancernych. W 1939 roku Maczek wraz ze swą jednostką brał udział w walkach odwrotowych i działaniach opóźniających na rzecz Armii Kraków i Karpaty. Zadał niemieckiemu 22 Korpusowi Pancernemu ciężkie straty w bitwach pod Jordanowem, Nowym Wiśniczem, Łańcutem i Rzeszowem. Od 15 września walczył w obronie Lwowa, jednak już 18 września po najeździe sowieckim na Polskę musiał wykonać rozkaz naczelnego wodza i zmuszony był wraz z całą jednostką przerwać walkę z Niemcami i wobec nadciągających jednostek szybkich Armii Czerwonej przekroczyć granicę polsko-węgierską. Za udział w wojnie obronnej 1939 roku otrzymał Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari. Generał Stanisław Maczek był zwolennikiem prowadzenia wojny w sposób nowoczesny, za pomocą cechujących się dużą manewrowością i szybkością samodzielnych pancernych związków taktycznych, które zapewniły m.in. Niemcom zwycięstwo w kampanii 1939 roku. Jego zdaniem rola piechoty na polach bitew wyraźnie zmniejszyła się względem I wojny światowej, a jej efektywność zależała od wsparcia m.in. lotnictwa i broni pancernej.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Na początku naszej audycji prześledziliśmy kalendarium najważniejszych wydarzeń, faktografia września 1939 roku. Czy ta faktografia nam mocno zapadła w pamięci? Bo kojarzymy najbardziej te 1 września.
Bitwy, inne bitwy też. Myślę, że te, które zwłaszcza dzisiaj wymienialiśmy
w Westerplatte, na pewno,
audycji, one się jakoś pojawiają. Natomiast niezwykle ważne jest właśnie II wojna światowa jest tym tematem i jest bardzo ważny w naszej polityce historycznej. No wiemy doskonale, jak próbowali zrewizjonować historię Niemcy zwłaszcza i bardzo konsekwentnie to czynili, więc upamiętnianie tych wydarzeń, zwłaszcza kampanii wrześniowej, jest bardzo ważne, bo to jest ten miesiąc, w którym widzimy nie tylko bohatersko broniącą się Polskę, ale widzimy dwa systemy totalitarne, które rozpętały tą straszliwą wojnę, najpierw w Europie, potem wojnę, która przyjęła wymiar sporu militarnego ogólnoświatowego. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy mieli jak najwięcej miejsc upamiętniających te wydarzenia, ale przede wszystkim nowoczesne muzea, które pokazują polski czyn zbrojny. I takim właśnie jednym z najważniejszych miejsc w tej chwili jest Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, które rzeczywiście wkłada dużo siły i energii, żeby tę prawdziwą historię konfliktu, największego konfliktu zbrojnego w najnowszych dziejach pokazać, ale też wiele wysiłku wkłada, żeby wyakcentować ten 1 września. Co roku organizowanych jest bardzo wiele różnych imprez towarzyszących, czy koncertów, czy jakichś innych wydarzeń kulturalnych, można powiedzieć tak, wykonanych takim olbrzymim nakładem sił. To są spektakularne widowiska i bardzo dobrze, bo dzisiaj trzeba z wielkim wysiłkiem starać się przypominać o tamtych wydarzeniach, to musi być robione w sposób nowoczesny, atrakcyjny i tak się dzieje. I rzeczywiście przykład Muzeum II wojny światowej w Gdańsku jest bardzo dobrym przykładem na to, jak przypominać tą historię, która się wydarzyła. Ale jest też wiele innych miejsc w Polsce. Ja z wielkim zaciekawieniem, ponieważ II wojna światowa stanowi jakoś część moich zainteresowań badawczych, zwłaszcza związanych z martyrologią duchowieństwa polskiego, ale też przy okazji oczywiście historyk musi zapoznać się z całością wydarzeń, kontekstów, które tego zagadnienia dotyczą, więc można powiedzieć, że cały okres okupacji jest w moich zainteresowaniach badawczych, więc staram się wszędzie, gdzie jestem w Polsce, przy okazji odwiedzać muzea. Byłem w tym roku, miałem kolonię z dziećmi z Wileńszczyzny i po raz pierwszy byłem chociażby w Muzeum Wojsk Lądowych Lotnictwa Lądowego w Bydgoszczy. Polecam Państwu, bardzo dobra placówka, byłem szczerze zdumiony, zdziwiony, w której pracują także kompetentni pracownicy, którzy bardzo potrafią dzieci zainteresować, co też jest bardzo ważne. Muzeum oczywiście Powstania Warszawskiego, Muzeum Twierdzy Modlin, a więc tych miejsc jest coraz więcej i z tego należy się cieszyć. Zachęcam tylko do tego, żeby je odwiedzać, bo to też jest wyraz naszego wsparcia dla tych placówek, żeby ci historycy, muzealnicy widzieli, że to, co robią, ma sens.
A taką małą poznańską cegiełką będzie zapewne Centrum Szyfrów Enigma, które we wrześniu ma się otwierać w Poznaniu. I historia...
No tak, ale w Poznaniu trzeba też tutaj koniecznie przywołać Fort VII,
tak,
pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich, w którym już od września 1939 roku zaczyna...
Żabikowo także pod Poznaniem.
Tak, więc Poznań też jest wyjątkowym miejscem na mapie tej martyrologii, kampanii wrześniowej i tego wszystkiego, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku.
Kolejna ważna postać września 1939 roku, ostatnia już w naszej audycji, i Kacper Witt.
Tadeusz Kutrzeba był generałem dywizji Wojska Polskiego, jednym z najlepiej wykształconych polskich wyższych dowódców. Podczas kampanii wrześniowej dowodził Armią Poznań. Od początku wojny proponował naczelnemu wodzowi, żeby jego nieatakowana Armia Poznań pomogła Armii Łódź, będącej w ciężkiej sytuacji, co mogło zmienić bieg kampanii. Ryt Śmigły początkowo odmówił, a następnie zmienił zdanie, kiedy minęła okazja, ale szybko i ten rozkaz odwołał. Generał Kutrzeba był twórcą i realizatorem zwrotu zaczepnego zwanego Bitwą nad Bzurą, podczas którego dowodził połączonymi armiami Poznań i Pomorze. Była to największa bitwa kampanii wrześniowej. Dowództwo niemieckie nie zauważyło, że na tyłach szybko posuwających się ku Warszawie dywizji pancernych i zmotoryzowanych Wehrmachtu znalazły się liczne siły Wojska Polskiego. Niemcy zlekceważyli najdalej wysuniętą na zachód Armię Poznań. Wobec groźby okrążenia wycofywała się ona na wschód i w pewnym momencie spotkała się z dywizjami Armii Pomorze generała Władysława Bortnowskiego. Generał Kutrzeba, wykorzystując tę sytuację, chciał uderzyć połączonymi siłami obu armii na tyły maszerującej ku Warszawie 8. Armii Niemieckiej. 9 września marszałek Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz natarcia na północne skrzydło Grupy Armii Południe. Generał Kutrzeba dążył do tego uderzenia od dłuższego czasu, jednak spotykał się z odmową marszałka, który nakazywał wycofywanie wojsk Armii Poznań w kierunku Warszawy. Prowadził rozmowy kapitulacyjne z dowódcą niemieckiej 8. Armii, generałem Johannesem Blaskowicem i 28 września podpisał akt kapitulacji stolicy.
Dzisiejszą audycję poświęciliśmy w całości ważnym postaciom i najważniejszym wydarzeniom, a także temu, jak upamiętniamy wrzesień 1939 roku. Naszym gościem był, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski.
Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilku zagrzmiały działa, to w bój z szybkością na wojnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumiona spyta Europa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą, głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy, płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy. Nad polem bitwy dłonie wzniosą we wspólną pięść, co dech zapiera, nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Już starty z map wersalski pękart, już wolny Żyd i Białorusin, już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, Żydem odtąd włączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17.
Historia żywa.